Ludzie i pieniądze.
OZE przegoniły na świecie węgiel, czy to zmierzch energetyki opartej o paliwa kopalne? Ile zarabiają Polacy? Czy po wcześniejszych danych o produkcji przemysłowej można spodziewać się też wzrostu płac? I czy kryzys paliwowy uderzy w międzynarodowy transport lotniczy? Jakie mogą być skutki? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka w studio, goście Artur Bratkowski, prokurent Apator, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry. A zaczynamy od, od energetyki. Energetyki i właściwie to od local content, bo tutaj pojawiła się ważna informacja. Premier ma wkrótce podpisać kodeks dotyczący zwiększenia przez spółki z udziałem Skarbu Państwa udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych, poinformował na ekonomicznym kongresie w Katowicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. No i w ślad za tym będą również w stosunku do spółek Skarbu Państwa wysyłane wytyczne, instrukcje państwowe dotyczące tego, w jaki sposób to stosować. Wdrażanie zasad local content zacznie się od sektora energetycznego, a następnie rozszerzy się na inne branże, na przykład na przemysł obronny. No i chciałam zapytać, czego panowie spodziewają się po wdrożeniu tych zasad, tych dobrych praktyk, jak już premier podpisze. Przypomnę tylko słuchaczom, że to są zasady, zalecenia. To nie są ustawy, bo nie możemy tego wpisać do ustawy. Żaden kraj Unii Europejskiej nie może wpisać takich zasad do ustaw, ponieważ jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Ale można w różny sposób sobie radzić i wciągać własne firmy do łańcucha dostaw. Co się może... Czy to będzie skuteczne, ten kodeks dobrych praktyk?
Co do kodeksu dobrych praktyk, czy będzie skuteczny, to nie wiem, bo nie jeden kodeks już dobrych praktyk mieliśmy na przykład w zarządzaniu majątkiem państwa.
Ale spodziewa się pan, że będzie skuteczny, że
będzie bardzo promujący. Bo proszę państwa, mam tutaj do czynienia z sytuacją taką, że każda gospodarka, członek Unii Europejskiej potrzebuje bodźca lokalnego, który pozwala znaleźć się w tym łańcuchu dostaw, czy też łańcuchu inwestycyjnym. Do tej pory w Polsce, skończono słusznie, mieliśmy przekonanie, że cena najniższa jest takim elementem, który podnosi efektywność inwestycji. Dzisiaj wiemy, że do tego jeszcze potrzebna jest kwestia taka jak jakość, maintenance, utrzymanie, ale też przede wszystkim Polska znajduje się w takiej sytuacji, w której musimy wejść na wyższy poziom dostaw w łańcuchu dostaw inwestycyjnych. Więc ja głęboko wierzę w local content i to nie jest nasz polski koloryt. Dużo większych krajów w Unii Europejskiej od lat to stosuje. I to też moim zdaniem nie budzi kolizji z wymaganiami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o otwarte przetargi publiczne. Natomiast tu są dwa aspekty. Jeden aspekt, który ja widzę szczególnie, to jest zmiana postaw decydentów, bo decydenci cały czas są pod presją tego, że zawsze można po kilku latach ich decyzje podważyć. I wtedy przychodzą przeróżne agencje rządowe, państwowe, które mają trzy litery i śledzą bieg wydarzeń, co powoduje, że w sektorze publicznym, który jest nisko wynagradzany, jeszcze do tego dochodzi ta obawa, to wpływa na postawy. Ale jest druga kwestia, która wydaje mi się bardziej istotna, na co zwracam uwagę w dyskusji z panem ministrem i z panią sekretarz stanu, to jest to, że local content musi być wzmocniony przez instytucje finansowe, bankowe. Bo cóż z tego, że ja otrzymam promocyjne uznanie dla mojego śladu węglowego, przykładowo tak jak robi Francja, jeśli ja nie mogę zaciągnąć kredytu w banku, bo jestem za mały, żeby rozpocząć tę pierwszą fazę produkcji, bo płatność jest po zakończeniu pierwszego, drugiego etapu. Czyli gwarancje bankowe, gwarancje dobrego wykonania, również podejście do innych banków do inwestycji wydaje mi się o wiele bardziej istotne niż kodeks dobrych praktyk.
Mm-hmm. Ja oprócz...
Artur Bratkowski.
Dzień dobry. Zgadzam się z przedmówcą. Jedynie dodam, że local content to nie jest jakiś pomysł żeby tylko chronić polskich dostawców, producentów. Tu chodzi też o bezpieczeństwo. Jednak geopolityka pokazuje nam, że powinniśmy być jak najbardziej suwerenni technologicznie i jak najbardziej inwestować w polskie produkty, europejskie produkty, które pozwolą być niezależnym technologicznie. Local content i dobre praktyki to jest dobry kierunek, ale one powinny być też wzmocnione właśnie oprócz jakości, ale również tym, żeby to tak naprawdę wzmacniało gospodarkę. Gospodarka, która rozwija się poprzez właśnie zdobywanie tych przetargów i te pieniądze choćby z KPO powinny wchodzić właśnie do tych firm i rozwijać nawet lokalne firmy, które będą wsparciem dla tych firm polskich, które wygrywają w przetargach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba jasno sobie powiedzieć, że oprócz local contentu dla oferentów, który się skupia na oferentach, musimy też zdefiniować wykonawcę i producenta. Bo bardzo często jest tak, że oferent jest z Unii Europejskiej, a produkt oferowany w przetargu jest spoza Unii Europejskiej, w 100% robiony poza Europą. Także w tym kierunku, w kierunku ochrony tych produktów europejskich również powinniśmy wejść, zrobić dobre praktyki, uświadomić w dużych koncernach, zwłaszcza energetycznych, że to jest długoterminowa strategia, która pozwala rozwijać technologię, rozwijać również uczelnie, ponieważ jeżeli przemysł będzie umiejscowiony z nowymi technologiami w Polsce, to również te uczelnie, te studenci będą chcieli studiować tu, bo będą widzieli perspektywę zatrudnienia w tym w kraju. I trzeci kontekst, może i najważniejszy, to jest to, żeby mieć bezpieczną energetykę, to znaczy mieć pewność, że urządzenia, że usługi są wykonywane bezpiecznie i są zrobione poprzez firmy, które są prekwalifikowane, są sprawdzone, audytowane i certyfikowane.
Ja tu chciałbym jednak zwrócić taki aspekt, bo mamy oczywiście słuszne postulaty, ja się też zgadzam z panem, ale proszę pamiętać, że po przeciwnej stronie jest kwestia konkurencji i innowacyjności. Czyli my nie możemy tego local contentu traktować jako zdecydowanie pokazywanie tylko na producentów czy oferentów polskich, tylko dlatego, że są polscy, ale muszą być też zaawansowane to technologicznie produkty czy usługi. To oznacza konkurencję. Czyli poruszamy się na takiej płaszczyźnie, jakim jest local content, czyli ten składnik krajowy, komponent krajowy, jak to się mówi po polsku prawidłowo, w którym musimy zachować zarówno tę zdolność polskiego przedsiębiorstwa do konkurencji międzynarodowej, znaczy najchętniej globalnej, a zatem i do innowacyjności, a jednocześnie ten aspekt lokalny, regionalny promować. To nie jest łatwe i nie za każdym razem wyjdzie, bo tak jak żeśmy rozmawiali przed wejściem na antenę, no, pewne elementy produkcyjne zniknęły z pejzażu produkcji europejskiej, i trzeba będzie te zdolności, ten potencjał odtwarzać w takim stopniu, którym daje właśnie tę suwerenność, jak pan powiedział, produkcyjną i usługową.
No i ten kodeks dobrych praktyk to jest z jednej strony, a z drugiej strony mamy na przykład urzędników. I teraz, czy oni nie będą bali się podejmować decyzje i rzeczywiście wybierać najlepszą ofertę, a nie najtańszą, w obawie, że mogą być posądzeni o niegospodarność.
Proszę zwrócić uwagę, że problem polega w napisaniu warunków przetargowych. Tutki ten cały aspekt. Moim zdaniem to jest największe niebezpieczeństwo w tym całym programie. Dlatego, że chcę być dobrze zrozumiany, mianowicie urzędnicy państwowi czy lokalni nie są najbardziej kompetentni w wielu obszarach działalności. Idą drogami już wytoczonymi, bo są bezpieczne. A po trzecie, też nie zdają sobie sprawy ze skutków tego działania, bo to ich nie wiąże. Czyli skutki działania po latach nie mają związku z ich decyzjami. Uważam, że tutaj potrzeba takiej intensywnej działalności w ramach sektora publicznego, która by informowała, co jest celem strategicznym państwa.
No i proszę bardzo.
Tak, chciałbym dopowiedzieć dwie rzeczy. Spółki Skarbu Państwa, oprócz oczywiście nastawienia na zysk, powinny też być, miały w celach, żeby wspierać polskie firmy, europejskie firmy i gospodarkę. Zgadzam się, że może to być problem z tymi dobrymi praktykami, bo nie ma doświadczenia w koncernach energetycznych, jak zapisywać dobrze wymagania przetargowe, tak, aby cena nie była najważniejszym lub jedynym kryterium.
Dokładnie. Ja tutaj przywołam przykład pewnej firmy z Pomorza technologicznej, która no naprawdę wdrożyła bardzo fajne, ratujące życie rozwiązanie. Ono działa już na przykład w pomorskich szpitalach i stanęła do przetargu chyba na skalę ogólnopolską. No i się okazało, że od razu wypadła z tego przetargu, ponieważ wpisano tam, że taka firma musi mieć zdolność kredytową, co najmniej 200 milionów złotych, co oczywiście te mniejsze, fajne, rozwijające się spółki wyklucza. Oni złożyli protest i ta sprawa jest procedowana. Zobaczymy, na czym się to skończy, ale no właśnie, teraz jest też kwestia tych zapisów w umowach przetargowych. Co robić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? Albo jeżeli już są, to co, zostają nam tylko protesty?
Nie, bo to hamuje decyzje inwestycyjne. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili możliwość oprotestowania wielkich projektów zwalnia cały proces, a to się przerzuca na niemożność albo trudność wykorzystania środków z KPO, prawda? Bo one są czasowe. Tu nie ma dobrych rozwiązań natychmiastowych, natomiast wydaje mi się, że te elementy negatywne, które de facto, proszę państwa, są skierowane przeciwko małym i średnim firmom, bo tu tkwi problem. Prawda? Nie w dużych koncernach, bo one sobie dadzą radę. Natomiast większość tych wymagań stawia pod znakiem zapytania udział małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę pamiętać na banalną historię. Kiedyś pamiętam, jak organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To dla pracowni projektowych był wymóg zbudowania stadionu. A przecież przez 20 lat nikt nie budował stadionu w Polsce. To taki przykład skrajny, ale
czyli
pokazujący...
posiadania doświadczenia
tak
w budowie
stadionu. Tak jest. No to chodziło o architektów. No to oczywiście dyskwalifikowało z góry polskie pracownie. Więc mi się wydaje, że tu będzie bardzo trudny problem, który jest bardziej spodlegany faktem, że spółki Skarbu Państwa są traktowane przez część mediów i polityków jako narzędzia wykonywania polityki gospodarczej. Ale to są spółki publiczne. No przecież Orlen, PGE i inne to są spółki giełdowe. One nie mogą działać wbrew wymogom rynku kapitałowego, prawda? Albo przeciw wymogom tym rynku.
Dlatego musimy więcej na ten temat o tym rozmawiać, podawać kolejne przykłady, że może ktoś wpadł na jakieś dobre rozwiązanie, które ani nie będzie tego procesu spowalniało i nie będzie wykluczało właśnie tych małych firm, które są naprawdę przyszłościowe.
Tylko, że jest też druga strona medalu, bo jeżeli mamy duży przetarg na duże pieniądze, też z KPO, i startuje polska firma, która jest tylko i wyłącznie dystrybutorem, która przekazuje tylko tak naprawdę urządzenie lub usługę nie swoją, tylko jest oferentem, czyli w każdym momencie, kiedy coś się będzie dziać, ta firma może ogłosić upadłość i koncern energetyczny ma z tym duży problem później. Stąd te są takie warunki nieraz wpisywane. I dlatego to jest bardzo trudne, żeby zrobić tak warunki, żeby nie ograniczać polskich producentów, europejskich producentów, a jednocześnie odsiać oferentów oferujących nie swoje urządzenia.
Tu akurat ten przykład, który podałam, dotyczył produktu jak najbardziej od początku do końca zrobionego przez Polaków. To chodziło o tomografię komputerową i sztuczną inteligencję, która bardzo szybko potrafi zdiagnozować udar mózgu na takim etapie, że lekarz tego nie dostrzeże.
Promowana.
I to się u nas na Pomorzu sprawdza. Nawet świętej pamięci moja teściowa też miała szansę być dobrze zdiagnozowana i to jej przedłużyło kilka miesięcy życie. Także no, nie powinniśmy wypuszczać i skazywać na niebyt takie firmy. Artur Bratkowski, Zbigniew Markowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Artur Bratkowski, prokurent Apator, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. No i teraz trochę o energetyce porozmawiajmy. W ubiegłym roku źródła odnawialne po raz pierwszy przegoniły w skali świata węgiel, produkując więcej energii elektrycznej. Fotowoltaika i wiatraki odpowiedziały w ubiegłym roku na 99% wzrostu globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. O tym informuje Business Insider. Czy to zmierzch energetyki opartej o paliwa kopalne albo początek takich naprawdę już poważnych zmian, bo nie mówimy o tym, że w Europie, w Norwegii, w Danii ta energia z OZE przeważa, tylko mówimy już w skali globalnej.
Tak, to jest kierunek...
Artur Bratkowski.
To jest kierunek, który chyba nas czeka, jest. Widać to też po tej sytuacji geopolitycznej, że źródła odnawialne są bardziej niezależne od dostaw surowców kopalnych. Przypomnę, że w Polsce mamy już 26% energii z OZE, ale trzeba też pamiętać, że to są zależne od pogody źródła. I zupełnie inaczej trzeba podejść do nich, do zarządzania tą energią, bo będziemy zwiększać tą ilość, będziemy zmniejszać ilość energetyki
kopalnej,
ale z niej nie zrezygnujemy w całości, ponieważ ona jest niezależna od pogody. Jakiś część powinna zostać, ponieważ może się zdarzyć tak, że są momenty, kiedy nie będzie tego OZE, ale też trzeba wdrażać inne rozwiązania, które nie pozwolą zostać bez tego OZE, czyli magazyny energii, taryfy, które pozwolą na bardziej racjonalne stosowanie tej energii, jak również powinniśmy zastanowić się, jak wykorzystywać nadwyżki w momencie, kiedy mamy jej więcej z OZE.
Mm-hmm. Tak. Zbigniew Markowski.
Znaczy, oczywiście wszyscy mówią o tak zwanym miksie energetycznym. I co do tego się zgadzamy, że on powinien mieć część stabilizującą gospodarkę, bo jednak cały szereg przemysłów chemicznych, zwłaszcza rafineryjne, wymaga stałej dostawy czystego prądu, tak samo jak i przemysły technologiczne. Więc tutaj musimy utrzymywać te elektrownie, które są oparte o paliwie kopalnym. Powoli problem przychodzi z węgla na gaz na przykład. Uznaliśmy to za sensowne przejście w rozwiązanie. Wbrew temu, co część polityków mówi w Polsce, OZE jest i będzie się rozwijać. Zwłaszcza OZE w zakresie wiatraków. Wydaje mi się, że wiatraki są jednak o wiele bardziej efektywną częścią OZE niż fotowoltaika.
No to czekamy też na ustawę cały czas o wiatrakach na lądzie, bo była ona oczywiście, ale została zawetowana.
Tak, no ale to się stanie. Natomiast Polska robi tutaj krok duży, bo przełamała pewien impas, jaki był na rynku hurtowym energii i rozwijamy dużymi inwestycjami tak zwane farmy morskie. To są olbrzymie inwestycje. Taka farma kosztuje od 20 kilku do 30 miliardów złotych i musi się w jakimś sensownym terminie spłacić, 70 lat. Więc to są spore inwestycje. Też z tego wynikają olbrzymie ryzyka. Bo weźmy pod uwagę geopolitykę, to widać wyraźnie, że do wszystkich ryzyk inwestycyjnych dochodzi się ryzyko strategiczno-geopolityczne, prawda, przy tego typu inwestycjach. Jestem przekonany, że jeszcze z jakichś dobrych kilka lat pewną częścią stabilizacji będą elektrownie węglowe, bo one są, że tak powiem, jeszcze w stanie technicznym przez kilka lat popracować. Ich koszty krańcowe rzutują jednak na cenę i tu jest ten problem. Natomiast Europa, wydaje mi się, znalazła taki sensowny miks, czyli atom, wiatraki, farmy wiatraczne i trochę elektrownik gazowych. Problem chyba jest łatwiejszy do rozwiązania w Europie, ponieważ i w Polsce, ponieważ my mamy kraje, które mają nadwyżki produkcyjne, więc jeśli do tego rozbuduje się dystrybucję energii, przesuwa raczej bym powiedział, między krajami, to te kwestie braków mogą być dla nas do pokonania.
No rzeczywiście, w ubiegłym roku, w grudniu, w naszym kraju energia wyprodukowana z OZE delikatnie przekroczyła połowę energii w ogóle wyprodukowanej w naszym kraju, a za cały ubiegły rok no to było około 30%. To się w tym roku zwiększy już w tym roku. Popłynie pierwsza energia z offshore'u, z morskiej energetyki wiatrowej, więc czekamy na to, ale widać, że zmiany dzieją się w tej chwili na całym świecie, bo tak jak jeden z ostatnich raportów przedstawił dane, że z OZE i z atomu, jeśli chodzi o energetykę elektryczną, no to one wyprodukowały 42,6% światowej produkcji energii elektrycznej. No więc to jest niesamowite. A całe OZE w ubiegłym roku odpowiadały za 33,8%. Gdy węgiel 33%, więc o tych 0,8% one przegoniły energię z węgla. No z drugiej strony z tych rzeczy, o których mówił pan Artur Bratkowski z kolei, że tutaj ten miks jest potrzebny. To prawda, nie da się wyłączyć tak od razu elektrowni opartych o kopalne źródła energii, o węgiel. No bo na przykład mieliśmy, tutaj na Pomorzu często się zdarzają takie sytuacje, my mamy sporo fotowoltaiki, mamy sporo wiatraków, no i wieje. U nas na północy zawsze wieje. Z tym słońcem jest gorzej, ale jak wieje i jest jeszcze do tego słońce, no to mamy nadprodukcję. I albo ten nadmiar energii wezmą sąsiedzi, albo magazyny, które no w Żarnowcu powstaje świetny magazyn, ale ponieważ go nie było, no to trzeba było wyłączać i to nie elektrownie oparte o węgiel, bo rozruch, żeby ponownie włączyć taką elektrownię, to jest niesamowita sprawa, tego się koszty, nie da zrobić od koszty. Razu. To są właśnie koszty, no i łatwiej zatrzymać wiatraki i odciąć tą energię z fotowoltaiki niż wyłączyć elektrownię tradycyjną. No, tylko taki przykład dla słuchaczy, żeby podziałał na wyobraźnię, jak to wszystko u nas działa, ale myślą państwo, że w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili na świecie globalnie, i tutaj mam na myśli w tej chwili konflikty, one się toczą też głównie o zasoby. W Zatoce Perskiej o ropę. Mamy zamkniętą cieśninę Ormus, raz otwarta, raz zamknięta, częściej zamknięta niż otwarta. Tam przez tę cieśninę przepływa 20% i ropy, i gazu światowego zapotrzebowania. Czy to jest taki dobry moment, albo na ile to jest taki dobry moment, żeby więcej zainwestować właśnie w te alternatywne źródła energii? Albo czy spodziewają się państwo, że gdzieś jednak ci naukowcy ostro pracują i wynajdą nam to źródło energii niewyczerpywalne, bo to jest właśnie taki moment, który działa na wyobraźnię, że inne kraje mogą nas zaszantażować brakiem dostępu do tych paliw kopalnych, mogą sprowadzić kryzys ogólnoświatowy, inflację. Zresztą my już zaczynamy powoli odczuwać wzrost cen żywności. To jest związane właśnie z paliwami. Na szczęście paliwa u nas należą należą do jednych z najtańszych w Unii Europejskiej w tej chwili. Ja wczoraj tankowałam 5,80 za litr benzyny.
Przejściowo.
Przejściowo, tak, no bo to jest, my za to też wszystko płacimy.
Otóż to, nie ma nic za darmo. Panie redaktorze, każdy kryzys jest bodźcem do rozwoju postępu technologicznego. I to jest banalne stwierdzenie, ale taka jest prawda też. W odpowiedzi na pani tezę, pytanie, to chcę odpowiedzieć tak. Kraje, w tym Unia Europejska, mają dwie szanse przezwyciężenia tego problemu. Pierwsze to jest zdywersyfikować źródła dostaw. I to robimy, tak? Szukamy nowych dostawców w zakresie i energii, i gazu, i LPG, i węgla, bo przecież węgiel zagraniczny jest dużo tańszy na przykład niż polski. Więc sprowadza się go z Kolumbii, czy z Australii, z kopalni odkrywkowych, czy z RPA przykładowo. I proszę zwrócić uwagę, że firmy handlujące tymi surowcami na giełdach światowych są świetnie notowane. To, czyli jednym kierunkiem to jest dywersyfikacja i długie kontrakty z dostawcami w taki sposób, żeby się nie uzależniać od jednego źródła dostawy. Drugi aspekt to jest właśnie poszukiwanie nowych technologii. One są. Tylko chodzi o to, żeby ich skala, żeby po prostu te technologie mogły być wdrożone, to one muszą być już efektywnie ekonomiczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę skalę produkcji różnych urządzeń, no to te technologie są coraz bardziej tańsze. Tak? Kredytów jest coraz więcej. Jeśli są kredyty długotrwałe na niskich stopach procentowych, wsparte gwarancjami państwowymi, to inwestorom już się opłaca inwestować w te nowe technologie. I one będą związane z metanem, z wodorem. Metanu mamy bardzo dużo, zielonego wodoru będziemy mieli jeszcze więcej. Zatem ja tutaj widzę perspektywę optymistycznie.
Tylko musimy się pospieszyć w tym wszystkim, żeby się uniezależnić.
Tak, no zgadzam się, że każdy konflikt powoduje, że szukamy nowych rozwiązań, uniezależnić się od tutaj w tym przypadku źródeł kopalnych. Przypomnę, że 75% gazu właśnie idzie dla Europy, szło właśnie z cieśniny Ormus. 30 jest z innych. I tak, zgadzam się, trzeba tutaj szukać dywersyfikacji. Co do OZE, tu musimy pamiętać, że powinniśmy szukać innych rozwiązań. Bardzo dobrym kierunkiem jest zielony wodór. I też musimy wspierać infrastrukturę tą energetyczną, ponieważ...
Chodzi o dystrybucję, tak?
Tak, bo my możemy wygenerować bardzo dużo energii z wiatraków, z fotowoltaiki, ale żebyśmy później nie musieli połowy wyłączać w odpowiednich pikach, tak? Żebyśmy mogli racjonalnie zużyć tą energię lub zmagazynować, na przykład w cieple, na przykład w zielonym wodorze, tak, żebyśmy mogli to później odzyskiwać.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj mówimy o skali globalnej, ale historia robi niespodzianki. Pomorze przez wiele lat było związane z gospodarką morską, prawda, jako głównym motorem napędowym. A dzisiaj mamy szansę zostać hubem energetycznym. Czyli...
Ale też opartym o gospodarkę morską, morskie farmy wiatrowe,
tak, offshore. Historycznie, ale... to energia była przekierowywana ze Śląska na północ.
Tak. O to mi chodzi. Odwrotnie. Co ograniczało możliwości inwestowania na Pomorzu. Mhm. Ale przecież uwaga, elektrownia atomowa, elektrownia gazowa tutaj w porcie gdańskim. Rozwój, mój członek klubu, dawny Norwold, teraz Lajlen, inwestuje, ma nowego inwestora z nowymi technologiami, jeśli chodzi o magazyny. Mhm. Więc tu mamy tutaj przeróżne, aż z tego co wiem, olbrzymie idą też na Pomorzu nakłady na sieć dystrybucyjną, widzące w dziesiątkach miliardów. Jeśli prawdą jest taką, że gospodarka polska w ciągu 10 lat, jak mówił minister Balczun, ma zainwestować 1 000 000 000 złotych w energetykę, 1 000 000 000 złotych, czyli 1 000 miliardów, to znaczna część tych pieniędzy będzie tu inwestowana.
No i trzymamy za to kciuki bardzo, bardzo mocno. A zresztą te zmiany już naprawdę widać, dostrzegamy je i będziemy ich beneficjentami. Zmieniamy temat. Nic tak nie rozgrzewa emocji jak pieniądze. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 9 562,19 zł, a to wzrost o 6,6% rok do roku, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. To nieco więcej niż spodziewali się analitycy. A przy okazji była mowa też o produkcji przemysłowej, która wzrosła mocno powyżej oczekiwań, bo o 9,4% rok do roku i ponad 17% w ciągu miesiąca. To już w ogóle zaskoczyło bardzo analityków. Mamy dwie wojny, jedną w sąsiedztwie, kryzys paliwowy. Jak w tej sytuacji radzi sobie nasza gospodarka i czy Polacy zarobią więcej w kolejnych miesiącach, skoro przywołaliśmy już wzrost płac, chociaż od razu powiem, że nie wszyscy tyle zarabiają. To jest średnia, która przekłamuje tak naprawdę prawdziwą sytuację.
No, spróbuj to zdefiniować. Mówimy o sektorze przedsiębiorstw, czyli mówimy o firmach, które zatrudniają 10 osób i więcej w gospodarce, czyli mówimy o firmach produkcyjno-usługowych. Ten wskaźnik nie obejmuje sektora publicznego, czyli nie obejmuje szkolnictwa, oświaty, krótko mówiąc, służby zdrowia i tak dalej. To znaczy, że proszę Państwa, przy obecnym stopie inflacji jednak podnosi się realna płaca i realne dochody. Nieraz tutaj w studiu pani dyrektor mówi o tym, że są dwa niebezpieczeństwa we wzroście wynagrodzeń. Jedno z nich to może być źródło inflacji, jeśli mamy małą podaż siły roboczej i dużą presję na pracowników, którzy mają wtedy lepszą pozycję w uzyskiwaniu dobrych warunków płacowych. A druga sprawa jest taka, która jest związana z wydajnością pracy. Na całe szczęście wydajność pracy w Polsce systematycznie rośnie. Choć, spojrzę tutaj do notatki, jednak, proszę Państwa, obecnie nadal mamy to zaledwie 66% średniej Unii Europejskiej, czyli podwyższamy cały czas wzrost wydajności, ale gonimy dopiero średnią Unii Europejskiej. Zatem sytuacja jest następująca. Mniej ludzi teraz pracuje, wynagrodzenie w sektorze rośnie. Problemem jest między innymi, jak zwiększyć wynagrodzenie w sektorze publicznym. Tutaj mamy olbrzymie kwestie, jeśli chodzi o oświatę, służbę zdrowia. Mhm. I mi się wydaje, że ten problem narasta i nie da się go dalej zamrażać.
I czas podnieść płace.
I trzeba podnieść płace, ale druga sprawa jest taka, że pole fiskalne rządu w tym zakresie jest niewielkie. Więc czeka nas, myślę, w najbliższych miesiącach bardzo dramatyczna dyskusja krajowa, jak połączyć tę politykę prospołeczną, prosocjalną z wyrównywaniem jednak wynagrodzeń w sektorach, które mają inną dynamikę, bo wzrost wydajności w służbie zdrowia jest trudno zanotować.
Tak no, samo chociaż jak... też się da w sytuacji, kiedy nowoczesne technologie
liczy
wchodzą.
Liczy się, tak, tak.
To też inaczej, ale na przykład nauczyciele, no to są ludzie, którzy wychowują przyszłe pokolenia i od ich nastawienia zależy, jak się będzie rozwijała w przyszłości nasza gospodarka, czy na rynek pracy wyjdą kompetentni, mądrzy ludzie, więc dobrze by było, żeby nauczyciele, jestem bardzo za tym, żeby ale nauczyciel trzymać, dużo zarabiał.
Ale trzeba trzymać w ryzach inflację, żeby był realny wzrost wynagrodzeń. Więc proszę pamiętać, że tutaj jest dużo rzeczy do pokonania. Ale jest to możliwe.
Jest tak. Możliwe. To trzymamy kciuki.
Pani redaktor przytoczyła ten wzrost, który, tak jak tutaj przedmówca powiedział, nie dotyczy jakby sektora publicznego. I to będziemy się z tym jakby zderzyć, że ta rozpiętość
firm.
Będzie... Tak, to będzie coraz większa różnica. I musimy to jakoś opanować, bo wzrost będzie, tak jak wzrost wynagrodzenia jest zależny od wydajności, od przemysłu, od inwestycji w przemysł lub w finanse. No, jak widzimy w Unii Europejskiej, bo to fajnie porównać, jak to wygląda wśród 26 krajów w Unii Europejskiej. kraje, które mają największe wynagrodzenia, nawet per siła nabywcza, to są państwa, które mają albo silne finansowanie, albo duży przemysł. Ten przemysł będzie się rozwija w stronę nowych, innowacyjnych technologii, co oznacza, że samo przez się też wynagrodzenia będą wzrastać. I to w tym kierunku też powinniśmy iść.
Przy mnie każdy przemysł, bo proszę zwrócić uwagę, że znaczy Polska na całe szczęście ma dobrą pozycję, bo mamy rozbudowany dość wielosektorowy przemysł przetwórczy. Ale na przykład dominująca rola przemysłu samochodowego w kraju sąsiednim jest uczyniła kłopot duży społeczny, bo nagle się okazało, że konkurencja międzynarodowa ogranicza sprzedaż samochodów, to zaś wymaga, zmniejsza produkcję i dokonuje redukcji siły roboczej.
Co wpływa na nasze firmy, które kooperują z niemieckim przemysłem. A to z kolei spada nasze.
Tak, także tutaj musi być bardzo aktywna wspieranie konkurencji w Unii Europejskiej wobec partnerów międzynarodowych. Stąd ja jestem głębokim zwolennikiem podpisywania traktatów i to trzeba powiedzieć szczerze, tak, traktatów handlowych z ugrupowaniami takim jak Kanada, Mercosur czy Azja. Mercosur, tak.
Indie. Ponieważ,
no Indie, tak, tak. Czy było więc Azja. Bo tylko w ten sposób możemy uzyskać trwałą szansę na rozwój przemysłu w skali, która daje nam wzrost gospodarczy.
To dodam, że po wizycie premiera w Korei Południowej media się obudziły, zauważyły tamtejsze media Polskę. Bardzo czekają na naszą żywność i to jest dla naszych rolników, hodowców świetna przyszłościowa sprawa. On tam szczególnie na naszą wołowinę czekają. Także dywersyfikujmy rzeczywiście te kierunki geograficznie dostaw i współpracy. Twórzmy portfele, bo to nam da bezpieczeństwo. A więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Artur Bratkowski, prokurent Apator, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję.